W latach 30. ubiegłego wieku wielu chrześcijan w Niemczech było pod wpływem teologii politycznej, która zachęcała do bezwzględnej uległości wobec władzy. Podkreślanie wyższości jednego narodu czy jednej rasy połączonej z pogardą do innych narodów i ras, w tym w szczególności Żydów, Słowian, Romów, doprowadziło do mieszanki wybuchowej, o której wszyscy doskonale wiemy. Powstała grupa niemieckich pronazistowskich fanatyków religijnych, nazywana Deutsche Christen, czyli niemieccy chrześcijanie. Nie polscy, nie amerykańscy, nie żydowscy, niemieccy chrześcijanie. Należało do niej około 3 tysięcy z 17 tysięcy wszystkich pastorów. Już nie mówimy o kościele katolickim, który na rok przed dojściem Hitlera do władzy dosyć otwarcie sprzeciwił się ideologii nazistowskiej, a potem historia też miała swój tragiczny wymiar. Ale mówiąc już o kościołach, które nazwalibyśmy kościołami, z których grupy pochodzi Kościół Społeczność Chrześcijańska, to my 3 tysiące z 17 tysięcy pastorów zdecydowało się przyłączyć do, nazwać siebie Deutsche Christen, czyli niemieccy chrześcijanie. Była też grupa pastorów, która sprzeciwiła się nazistowskiej ideologii i założyła tak zwany kościół wyznający, Bekenderkirche. Częścią tego kościoła był między innymi Dietrich Bonhoeffer, którego fragmenty pism, dzieł często cytujemy tutaj z tej sceny. Ale w porównaniu z większością była to zaledwie garstka, zawsze garstka, ale jednak garstka. Ostatecznie polityczne zaangażowanie chrześcijan miało fatalne skutki nie tylko dla rozprzestrzeniania się ideologii nazistowskiej w Niemczech, ale wszystkiego tego, co z niej wyrosło, a w konsekwencji również do duchowej zapaści po II wojnie światowej. Uległość wobec ludobójstwa, które działo się na ich oczach, nierzadko z ich udziałem albo za ich błogosławieństwem, ta uległość stała się największym skandalem. Holokaust i wszystko to, co z tym związane, stało się największym skandalem w historii religii. A ponad 20 lat po zakończeniu wojny w Stanach Zjednoczonych narodził się ruch walki o prawa obywatelskie, który również wyrastał z teologii politycznej kościołów afroamerykańskich, podkreślającej równość wszystkich ludzi jako stworzonych przez tego samego Boga i którym jest przynależna ta sama ludzka godność. Mówiono również o gotowości do cierpienia, które ma odkupicielski charakter na wzór samego Chrystusa oraz jako pewne wyobrażenie tego, co może się dziać, pewne odniesienie do przeszłości. Mówiono o biblijnym obrazie wolności, jaka jest wpisana w życie człowieka i posługiwano się historią Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu, którzy zostali uwolnieni do życia właśnie jako wolni ludzie. I że teraz wszyscy ludzie mają prawo żyć jak wolni ludzie. To jest obraz, do którego my jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy nawiązywać. W tym przypadku chrześcijańskie kościoły stały się miejscem oporu i ucieczki dla tych, którzy doświadczali prześladowań, pomocy dla rodzin, których członkowie rodzin byli prześladowani, a nierzadko też zabijani. Chociaż ten ruch był nieidealny, był pełen wewnętrznych napięć i sprzeczności, to ruch walki o prawa obywatelskie opierający się na zasadach non-violence, czyli bez przemocy, często nawiązujący do ideałów, do myśli Jezusa, skazania na górze, przyniósł głęboką zmianę społeczną, która znalazła swój wyraz w konkretnych aktach prawnych. Nie trwało to rok, nie trwało to 2 lata, trwało to dłużej, a i tak to, co z tymi aktami prawnymi, w jaki wdrożono je w życie, można powiedzieć, że po dziś dzień te akty są wdrażane w życie, ponieważ rasizm czy nacjonalizm czy myślenie kategoriami walki klas nie jest związany tylko i wyłącznie z jakąś ideologią polityczną i nie jest do zwalczenia tylko i wyłącznie poprzez takie czy inne akty prawne. On dotyka czegoś w nas, czegoś głęboko w nas, pewnej części nas, która w ten sposób, w uproszczony sposób radzi sobie z otaczającą nas polityczną rzeczywistością. Uwikłanie w ludobójstwo z jednej i przemiana całego społeczeństwa na dobre z drugiej to dwa przykłady tego, w jaki sposób teologia polityczna, czyli sposób myślenia o polityce i zaangażowaniu społecznym wyznawców drogi, prowadzić może do dwóch drastycznie różnych postaw i konsekwencji. Oba te przykłady pokazują również dobitnie to, że my nie żyjemy w próżni, że każdy z nas uczestniczy jednocześnie w rzeczywistości doczesnej, tu i teraz, i w tej duchowej, która będzie trwała wiecznie. I z tego powodu doświadczamy napięcia. Jako naśladowcy Chrystusa, jako naśladowcy drogi Jezusa mamy świadomość tego, że społeczeństwa, rządy, władza ma zawsze tymczasowy charakter i każdy z nich, każda władza, każdy rząd, każde imperium prędzej czy później się kończy, a przynajmniej kończy się w takich granicach czy w taki sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało. Co więcej, jak mówiliśmy tydzień temu, otwierając naszą serię o Jezusie, który jest drogą w świecie polityki i władzy i zaangażowania społecznego. Jako obywatele Bożego Królestwa i poddani Jezusa Króla, o którym dzisiaj przed chwilą śpiewaliśmy, żyjemy według wskazówek naszego Króla. A nasz Król, przychodząc na ten świat, ogłosił, że w Jego osobie na ten świat przyszło królestwo, które jest nie z tego świata. Jest inne i różni się od królestw, w których na co dzień mieszkamy. To królestwo, które nie opiera się na zmieniających się rządach, ale królestwo, które ma na celu przemianę ludzkiego serca. I królestwo, które nie działa według zasad tego świata. I temu królestwu, jako naśladowcy Chrystusa, chcemy pozostać wierni i oddani. Jego granice chcemy w tym świecie poszerzać. A jednak żyjemy w tym świecie, a ten świat, w którym żyjemy, jest podzielony na mniejsze królestwa. A każde królestwo rządzi się swoimi prawami, a na jego czele stoi konkretna władza, jednak bardziej nam przychylna, inna mniej. Władza, którą popieramy, władza, której się sprzeciwiamy. Nasz sposób myślenia o Bogu, czy tego chcemy, czy nie, ma zawsze swój społeczny wyraz. I to nawet nie chodzi o to, czy my dokonujemy wyborów, czy nie, czy głosujemy, czy nie głosujemy, ale zawsze nasz sposób myślenia o Bogu decyduje o tym, w jaki sposób patrzymy na to, jak postrzegamy drugiego człowieka, również w politycznej, społecznej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć na co dzień. A historia pokazuje, że nasz stosunek do władzy i sposób myślenia o władzy może być albo błogosławieństwem, albo przekleństwem. I nie tylko dla jednego kraju, jednego państwa, ale całych grup etnicznych. Grzech zaniechania może być tak samo śmiertelny, jak grzech zaangażowania. A zatem jak mamy żyć? Cytując klasyka, panie premierze, jak żyć? Jak mamy żyć jako osoby, które są nie z tego świata, które należą do królestwa nie z tego świata, ale mają żyć w tym świecie i w tym świecie podejmować decyzje, głosować, wybierać swoich przedstawicieli, żyć w kraju rządzonym przez tego czy innego, prezydenta czy premiera. Jak sobie poradzić z tym podwójnym obywatelstwem, jako obywatele królestwa nie z tego świata, w królestwie z tego świata? Ten dylemat nie był wcale obcy ludziom w czasach Jezusa. Zanim do niego przejdę, chcę tylko przypomnieć nam jedno zasadnicze wyzwanie, które sobie postawiliśmy na początku tej serii tydzień temu i do niego chcemy wracać. Pytanie brzmi, czy pozwolę, aby moje poglądy polityczne kształtowały moją teologię? Czy raczej pozwolę, aby moja teologia kształtowała moje poglądy polityczne? To jest zasadnicza różnica. Czy to, kto jest moim faworytem w wyborach takich czy innych, która partia, który prezydent, premier, ktokolwiek. Czy to, komu kibicuję i jego poglądy będą soczewką, przez którą będę patrzeć i wybierać sobie to, co mi pasuje z Biblii, a to, co mi nie pasuje, będę omijać? Czy też spróbuję zbudować swoją teologię na temat polityki i władzy i w oparciu o tę teologię będę przyglądał się przez tę soczewkę, będę patrzył na to, co dzieje się w świecie wokół mnie. A tak jak powiedziałem, dylemat życia w królestwie, które nie jest do końca moim królestwem, był również dylematem Żydów żyjących pod okupacją Imperium Rzymskiego. I to również był dylemat pierwszych naśladowców drogi Jezusa zaraz po jego wniebowstąpieniu, kiedy żyli rozproszeni w granicach rzymskiego imperium, które, mówiąc delikatnie, nie tylko nie było im przychylne, ale od samego początku prześladowało pierwszy Kościół. Władza wobec chrześcijan miała często charakter opresyjny, głównie właśnie dlatego, że chrześcijanie żyli jako obywatele innego królestwa, jako poddani innego króla. I ponieważ żyli w oparciu o prawo kochaj Boga i kochaj bliźniego jak siebie samego, naraz okazywało się, że w wielu kwestiach to proste przesłanie stało w sprzeczności z prawami i zasadami funkcjonowania Imperium Rzymskiego. A ich oddanie dla króla, który był, chodził po tej ziemi, a potem umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba i żyje w nich mocą swojego Ducha Świętego, było traktowane jako zagrożenie dla całego imperium. I chociaż świat dzięki nim zmieniał się na lepsze, to władza, pod którą żyli, była władzą wyjątkowo opresyjną wobec nich. I to właśnie w tym kontekście pojawia się jedyna wypowiedź Jezusa, którą mamy odnotowaną w kontekście polityki i władzy oraz trzy wypowiedzi apostołów Pawła i Piotra w trzech listach, które mamy odnotowane właśnie w tych listach do wierzących, do wspólnot wierzących, a które rozwijają myśl Jezusa, odnosząc ją do realiów pierwszego Kościoła. Jezus, to co za chwilę usłyszymy, wypowiada pewne słowa w kontekście Imperium Rzymskiego i tego miejsca, w którym żył on jako Żyd. Ale jego naśladowcy, apostołowie Piotr i Paweł, są echem tych słów i przenoszą je na życie pierwszego Kościoła. A ta jedyną wypowiedź Jezusa dotyczącą świata władzy i polityki znajdziemy z czasu Wielkiego Tygodnia. Tego Wielkiego Tygodnia, który niedawno jeszcze świętowaliśmy. Ewangelista Mateusz umieszcza tę wypowiedź w kontekście dyskusji faryzeuszy i saduceuszy, czyli stronników religii, dwóch różnych stronnic religijnych, najbardziej rozpoznawalnych w tamtym czasie. I oni próbują znaleźć jakiś hak na Jezusa. Wtedy faryzeusze odeszli, uknuli pewien plan, czytamy. Postanowili przełapać Jezusa na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Wysłali więc do Niego swoich uczniów oraz zwolenników Heroda z takim zapytaniem. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery, zgodnie z prawdą uczysz, jak postępować według woli Bożej. Nie wyróżniasz też nikogo, gdyż nie kierujesz się pozorami stworzonymi przez ludzi. Powiedz nam więc, jakie jest Twoje zdanie? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? A Jezus przejrzał ich zamiary i powiedział, dlaczego wystawiacie mnie na próbę? Obłudnicy, hipokrytos, pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Przeniesiono mu zatem denara, czyj to wizerunek oraz napis. Zapytał cesarza, odpowiedzieli, wtedy im powiedział, co cesarskie, oddawajcie więc cesarzowi. A co Boże? Bogu. Gdy to usłyszeli, opuścili go i zdziwieni odeszli. Wszyscy trzej ewangeliści, tak zwani ewangelii synoptycznych, wszyscy trzej ewangeliści wskazują na to, że pytanie faryzeuszy i zwolenników Heroda, a Łukasza, on nazywa ich wręcz szpiegami, miało podstępny charakter. Faryzeusze widzieli, jak wielki wpływ miał wjazd, triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy i szukali sposobu, aby przyłapać go na jakiejś niefortunnej wypowiedzi, która, jak pisze Łukasz, pozwoliłaby im oskarżyć go wobec władz i postawić przed sądem. Sięgają więc po pytanie, które dla nas dzisiaj brzmi jako jedno z wielu pytań, ale w tamtym czasie, w tamtym momencie to pytanie było pytaniem ciężkiego kalibru. To pytanie wybitnie głęboko polityczne, na które odpowiedź miała zrazić do niego Żydów i podburzyć rzymskie władze, czyli chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Co ciekawe, Jezus Król nigdy nie poruszał tematu relacji między swoimi naśladowcami a władzą polityczną. Oprócz tej jednej wypowiedzi nie czytamy, to jakby nie znajdowało się w spektrum nauczania Jezusa. To, co znajdowało się w jego spektrum jego nauczania, to było nauczanie o królu, królestwie, ale Bożym Królu i Bożym Królestwie. O jego naturze, o tym, w jaki sposób działa, o tym mówiliśmy tydzień temu, zachęcam do odsłuchania. I jego jedyna wypowiedź na ten temat pojawia się wyłącznie w kontekście podstępnej pułapki, jaką próbowali na niego zastawić faryzeusze i zwolennicy Heroda, który był takim marionetkowym królem, królem Żydów, żydowskim, ale marionetkowym królem, takim kolaborantem, takim rządem z Vichy, byśmy dzisiaj powiedzieli, nawiązując do historii. To daje do myślenia, że nauczanie Jezusa się w ogóle nie koncentrowało, a przecież żył w kontekście Imperium Rzymskiego, a jego naród był pod okupacją Rzymu. A jednak jedyny raz, kiedy Jezus dotyka kwestii polityki, to właśnie wtedy, kiedy próbuje się go złapać podstępnie na jakimś odstępstwie. To ciekawe. Pytanie więc brzmiało, czy należy płacić podatek, czy też nie. I dla nas dzisiaj, my nie zdajemy sobie sprawy z siły pytania, z siły tego pytania i konsekwencji odpowiedzi tak lub nie, ale jak wspomniałem wcześniej, było to tak naprawdę pytanie na śmierć i życie. Dlatego, że pytanie naprawdę nie było o samo pieniądze czy o podatki. To było pytanie o lojalność. Wobec kogo powinniśmy być lojalni? Rzymianie zbierali podatki w sposób bezwzględny i brutalny. Ustanawiali celników, takich jak autor tej Ewangelii, który opisuje tę historię. Ustanawiali celników, czyli Żydów, którzy zbierali podatki od swoich i byli najbardziej znienawidzeni, tak znienawidzeni, że używano dla nich osobnej kategorii grzechu. Byli grzesznicy, prostytutki i celnicy. To również daje do myślenia o tym, w jaki sposób myślano o podatkach. Odpowiedź na to pytanie miała albo podburzyć Żydów, którzy szli za Jezusem, bo gdyby powiedział tak, trzeba, to wzburzyłoby Żydów. Powiedzieli, to ty nie możesz być naszym królem, no bo jak? Każesz nam płacić podatki wrogiemu imperium? Albo nie trzeba, uruchamiała automatycznie rzymskie władze do aresztowania i skazania Jezusa jako wichrzyciela i buntownika. I wtedy proces i jego śmierć były pewne. Ale Jezus robi to, co Jezus zawsze robił w takich sytuacjach. Jezus znajduje inną odpowiedź. I przyjrzawszy ich zamiary, każe sobie pokazać monetę. Najprawdopodobniej wyglądała ona tak, jak ta moneta, którą widzicie na ekranie. Przedstawiała ona na awercie podobiznę ówczesnego imperatora Tyberiusza, a napis na niej brzmiał: Tyberiusz Cezar, syn boskiego Augusta, najwyższy kapłan. Syn boskiego Augusta to tyle co sam Bóg praktycznie. A najwyższy kapłan wobec Żydów, którzy mieli arcykapłana, możecie sobie tego wyobrazić, jak bardzo było to obraźliwe. Do tego stopnia Żydzi unikali posługiwania się monetą rzymską, która przedstawiała boskiego Cezara, że wymyślili monetę świątynną. Pastor Adam Szomorek mówił o tym podczas swojego kazania. Monetę świątynną, którą można było płacić w świątyni po to, żeby nie wnosić tej monety z tym wizerunkiem boskiego Cezara do świątyni. A kilka lat wcześniej próbowali wzniecić rewoltę również przeciwko płaceniu podatkom i przeciwko tej monecie, i Rzymianie sobie świetnie z tym poradzili. Jezus pokazuje im więc tę znienawidzoną monetę. bo tak trzeba o niej myśleć. I mówi, czyj to jest wizerunek oraz napis? Kogo ta moneta reprezentuje? Cesarza odpowiedzieli. Aha, no to oddawajcie cesarzowi to, co do niego należy, a Bogu oddawajcie to, co się Bogu należy. I czytamy to, że gdy to usłyszeli, opuścili go i zdziwieni odeszli, a Łukasz dodaje, zamilkli. I tyle Jezus ma do powiedzenia w kontekście polityki. Ich pytanie było pytaniem pułapką, jego odpowiedź jest odpowiedzią o lojalność. Komu należy się nie tylko sam pieniądz, ale lojalność? Jezus daje do zrozumienia, że władza taka czy inna, czy nam się podoba, czy nie, władza ma swój porządek, ma swoje zadania, które należy wypełniać. Nawet jeżeli jest to władza, która nam się nie podoba. Ale Bóg ma swój porządek i swoje zadania i Jemu należy oddawać to, co tylko się Bogu należy. Cześć, szacunek, uwielbienie, pierwsze miejsce w naszym życiu. I co najważniejsze, Jezus bardzo wyraźnie pokazuje w tej wypowiedzi, że tych porządków nie należy mieszać. Bóg nie jest tym, czym jest władza ziemska, jest ponad to. Ale władza ziemska, reprezentowana przez ziemskich polityków, nie jest boską władzą w tym sensie, że nie ma atrybutów boskości. I pod żadnym pozorem nie wolno jej w ten sposób traktować. Apostoł Paweł rozwinął tę myśl Jezusa w liście napisanym dla naśladowców drogi Jezusa w samym sercu tego rzymskiego opresyjnego imperium. Rzadko się zdarza, że czytamy dwa teksty na jednym kazaniu, ale tym razem, patrząc na rzeczywistość życia z czasów Jezusa i później pierwszego Kościoła, musimy to zrobić, bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jak bardzo apostołowie rozumieli słowa, jak rozumieli, jak interpretowali słowa Jezusa, a Paweł w tym fragmencie wręcz powtarza, niemal cytuje Jezusa pod koniec. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Ja wiem, że pewnie niektórzy z was myślą albo o naszym prezydencie, albo o naszym premierze, albo jeszcze jakimś innym prezydencie, czymkolwiek innym. Być może zadajcie sobie pytanie, czy to jest na poważnie. To myślcie dalej i czytajmy dalej. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Pisze apostoł Paweł do kościoła pod panowaniem Nerona. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeżeli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy jej się podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. A komu cześć? Cześć. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tymi naśladowcami Jezusa, siedzącymi w domu, w którym ten list jest czytany przez apostoła, który jeszcze nigdy was nie odwiedził. Nie widzieliście go na oczy najprawdopodobniej. Wiecie o tym, słyszeliście o nim. On bardzo chce do was przyjść. Wy już jesteście wspólnotą wierzących ludzi i każdego dnia, na każdym kroku, kiedy wychodzicie z domu, widzicie ślady, znaki potężnej władzy, która z Bogiem nie ma wiele wspólnego, mówiąc delikatnie. Apostoł Paweł, ten, którego nie znacie, pisze do was: szanujcie władzę, podporządkujcie się władzy. Władza jest ustanowiona po to, żeby pilnować tego, co dobre i co właściwe. I my wiemy dobrze, że to nie zawsze jest prawda. I o granicach władzy będziemy mówić w przyszłym tygodniu, także od razu możemy odetchnąć. O granicach posłuszeństwa władzy. Ale bynajmniej niech nas to nie zmyli w oczekiwaniu, które apostołowie i w głównej myśli, którą apostoł Paweł próbuje nam przekazać, aby uczyć nas sposobu myślenia o władzy. W obu tych wypowiedziach, wypowiedzi Jezusa i wypowiedzi Pawła, widzimy kilka wspólnych wskazówek odnośnie władzy i relacji naśladowców Chrystusa do władzy. Po pierwsze widzimy, że to są dwa różne porządki. Jest porządek królestwa przez małe K, ten ziemski porządek, tymczasowy, tu i teraz. Jest drugi porządek królestwa przez duże K, które wykracza poza to, co tu i teraz. Władza w tym kontekście, władza, o której pisze apostoł Paweł, nie oznacza konkretnego władcy, ale oznacza pewien sposób zorganizowania danego państwa, danego miejsca, w którym przyszło nam żyć. Obrazuje pewien porządek prawny, który ta władza reprezentuje. I dlatego, patrząc praktycznie na te dwa porządki, wspomniałem o tym, ale powiem to jeszcze raz. Jako naśladowcy Jezusa i idący Jego drogą, nie wolno nam zawierzać się jakiejkolwiek władzy. Żadna władza, choćby nasza ulubiona politycznie, żaden polityk, żadna osoba w urzędzie politycznym nie jest godna tego, aby jej się zawierzać. Mamy ją szanować? Możemy na nią głosować? Ale nasze uwielbienie i cześć zostawmy dla tego, który jest godzien tego, aby go wielbić i czcić. Czyli samego Boga, nie Cezara, choćby ulubionego Cezara. Historia pokazuje, każda władza ma swój koniec. I jeżeli zawierzymy się władzy, zawierzymy się temu czy innemu politykowi, który w jakiś sposób porusza jakąś strunę w nas i zawierzymy się mu całkowicie, to stracimy moralny kompas po to, żeby oceniać często jego decyzje polityczne, a nawet jego zachowanie. I zaczniemy rozgrzeszać ludzi, którzy w niczym poprzez swoje zachowanie, styl życia, styl sprawowania władzy nie przypominają chrześcijaństwa, chociaż czasami wiele o tym chrześcijaństwie potrafią powiedzieć. A my z uporem maniaka będziemy ich bronić. Bronić, bo będziemy mówić, ale no to tak samo jak, a ten to nie. A Jezus mówi, Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, władza jest dana nam, ale nie zawierzajmy się władzy, zawierzajmy się Bogu, mówiąc o tym, co mamy oddawać Bogu. Po drugie, pochodzenie władzy. W obu tych fragmentach, u Jezusa mniej bezpośrednio, ale z wypowiedzi Jezusa przed Piłatem możemy to odczytać, a wypowiedzi Pawła już dosyć bardzo wyraźnie. Mamy ziemską władzę, która jest władzą z Bożego nadania. Paweł pisze, nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Naprawdę? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że władza w Polsce dzisiaj została ustanowiona przez Boga i że Bóg się nie pomylił w tym sensie, że nie jest zaskoczony? Że Boga nie zaskoczyły ani wybory prezydenckie, ani wybory parlamentarne, ani żadne inne wybory na świecie nie są zaskakujące dla Boga. I że Bóg używa władzy, zaraz o tym powiemy, ale żadna władza nie jest dla niego zaskoczeniem, nawet najbardziej opresyjna władza. Ja wiem, że jest strasznie trudne dla nas do przyjęcia, ale władza nie zaskakuje Boga. Ziemska władza nie zaskakuje Boga, bo jest władzą z nadania Boga, a Boża władza wynika z natury wszechmocnego, wszechobecnego i wszechwiedzącego Boga. Bogu nikt nie nadaje władzy. Kiedy Jezus staje przed Piłatem, Piłat mówi do niego: milczysz? Przecież wiesz, że mam władzę cię skazać. Mogę zrobić z tobą wszystko. Nie wiem, czy pamiętacie odpowiedź Jezusa. Nie miałbyś tej władzy, gdyby nie dana była ci ona z góry. Aha, to Piłat też? To Neron też? To trzy kropek. Też? Nie miałbyś władzy, gdyby ci jej nie nadano z góry. I pochodzenie władzy, zarówno Jezus, jak i apostoł Paweł bardzo wyraźnie to podkreśla, władza zostaje ustanowiona przez Boga w tym sensie, że go nie zaskakuje, dlatego że Bóg jest Bogiem porządku, a nie Bogiem chaosu. I to prowadzi nas do trzeciego punktu, czyli do celu ziemskiej władzy. Celem ziemskiej władzy jest pilnować porządku i ograniczać bezprawie, bo Bóg jest Bogiem porządku, a władza jego narzędziem do tego, żeby tego porządku pilnować. I Bóg ma swój cel. Bóg posługuje się ziemską władzą po to, żeby osiągnąć swoje cele. W tym sensie, żadna władza nie jest zaskoczeniem dla Boga i dlatego możemy przyjąć każdą władzę, nawet najbardziej opresyjną, jako część Bożego planu, którego często nie potrafimy zrozumieć. Popatrzcie nawet na historię Jezusa i Piłata. Piłat został postawiony w tym miejscu i Jezus staje wobec niego, mając świadomość, że Piłat może go skazać, mając świadomość, że jednym ruchem ręki to wszystko mogłoby się skończyć. Ale Jezus wie, że żebyś ty i ja mógł żyć życiem, które jest odkupionym życiem przez Boga, on musi umrzeć. I opresyjna władza staje się narzędziem w rękach Boga. Już nie mówiąc o historii Izraela, nie będziemy do tego wracać, ale już mówiąc nawet o Nowym Testamencie. Opresyjna władza staje się narzędziem w rękach Boga do tego, żeby dokonał się akt odkupienia ludzkości. Albo spójrzmy na Chiny. W ramach rewolucji kulturalnej Mao wymordowano miliony ludzi. Tym wielu ludzi, którzy przyznawali się do tego, że są naśladowcami Jezusa. Czy Bóg to pochwala? Absolutnie nie. Musimy oddzielić to, co Bóg pochwala, Jego aprobatę, a to, co dopuszcza w kontekście Jego planu i tego, co ma się wydarzyć. I my byśmy chcieli, mamy taką wizję, taki obraz Boga, że Bóg zawsze działa poprzez nasz komfort i nasze błogosławieństwo i że nam musi być dobrze i że to jest nie do pomyślenia, że pewnego dnia ktoś może zapukać do twoich drzwi, wywlec cię z domu i zamordować. W imieniu Jezusa możesz zginąć. To nie jest nasza rzeczywistość dzisiaj. Ale w Chinach wymordowano miliony ludzi. I przyszły lata, podczas których Kościół Jezusa Chrystusa tam w tych morderczych Chinach rozrastał się szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Czy Bóg pochwala mordowanie ludzi? Absolutnie nie. Psalm 94, psalmista woła: czy władza, która krzywdzi, ma coś wspólnego z tobą? W swojej naturze nie. I o granicach władzy powiemy więcej za tydzień. Ale Bóg osiąga swoje cele nawet poprzez najbardziej opresyjną władzę. W tych samych Chinach, jak powiedzieliśmy, Kościół w obliczu prześladowań rozrósł się na niesamowitą skalę. I nam to umyka, bo dla nas jest to nie do pomyślenia, że opresyjna władza może się przyczynić do rozrostu, do Bożego planu. Historia pokazuje, że czy nam się to podoba, czy nie, tak właśnie było. Historia Kościoła jest wyrosła na krwi męczenników. Od nas nikt nie oczekuje tego. Dzięki Bogu i modlimy się o to, żebyśmy my nigdy nie musieli podejmować takich decyzji. Ale to jest rzeczywistość Kościoła i to jest rzeczywistość z Bożej perspektywy, którą bardzo trudno jest nam po ludzku przyjąć. Apostoł Piotr w swoim liście idzie nawet o krok dalej. I najpierw kreśli obraz naśladowców Jezusa jako kapłańskiego królestwa, świętego, uwaga, narodu. I to jest jedyny moment w Nowym Testamencie, kiedy słowo naród zostaje użyte wobec kogokolwiek. Kategoria narodu znika, schodzi z historii świata. Dlatego, że chrześcijanie mają iść i głosić dobrą nowinę wszystkim narodom. I myślenie narodowe, nacjonalistyczne nie jest bliskie, nie jest w ogóle związane, tożsame z naśladowcami Jezusa. Bo dla naśladowców Jezusa nie ma znaczenia, kto ma jaki kolor skóry i kto ma jaką narodowość, kto gdzie się urodził. Dla naśladowców Jezusa każdy człowiek jest tą osobą, której ma opowiedzieć Ewangelię. I o tym też powiemy za 2 tygodnie. Natomiast apostoł Piotr pisze o świętym narodzie, etnos hagion. I odnosi to do nas, do ciebie, do mnie, że my staliśmy się zaczynem narodu, który nie ma granic, ale który żyje w tym świecie, by rozgłaszać wspaniałość tego, który nas wyrwał z ciemności i wyprowadził w swoje zachwycające światło. I zaraz po tym, następnym zdaniu, mówi, że mamy szanować wszelki ludzki porządek ze względu na Pana, szanować Króla jako sprawującego władzę, nie lekceważyć namiestników posłanych przez Niego. Czyli już nawet nie tylko mamy podporządkować się władzy, jak pisał apostoł Paweł wcześniej, ale Piotr idzie o krok dalej i mówi, mamy szanować władzę i ich urzędników. A w liście do Tymoteusza apostoł Paweł znowu wraca do tego i mówi, że nie tylko mamy szanować, nie tylko mamy się jej podporządkować, ale jeszcze mówi, mamy się o nią, o Boże kochany, mamy się o nią modlić. Nasz problem dzisiaj polega na tym, że tego nikt nam nie powiedział. Czy mamy się modlić o Tuska czy o Kaczyńskiego? Nie ma żadnej wskazówki, czy mamy modlić się o prezydenta Nawrockiego czy o premiera Tuska. Żadnej. Bo może nie ma żadnej wskazówki, może ona jest zupełnie niepotrzebna. Może właśnie na tym polega to, czym ty i ja, jako naśladowcy Chrystusa, powinniśmy różnić się od ludzi tego świata. Tak samo jak wcześniej nie było powiedziane, której władzy się podporządkować, a której nie, którą szanować, a którą nie. My czasami wolelibyśmy modlić się tak jak w skrzypku na dachu. Modlono się, Panie, błogosław cara i trzymaj go z daleka od nas. Ale może lepiej byłoby, gdybyśmy czerpali z doświadczeń Kościoła prześladowanego, który patrząc na przykład pierwszych chrześcijan, nie uwierzycie temu, ale jeżeli poczytacie sobie, zobaczycie, modli się o opresyjną władzę nawet w obliczu prześladowań. Bo dla nich to nie jest teoria, to nie jest są tylko opowieści z przeszłości. To jest codzienna rzeczywistość i codziennie muszą dokonać wyboru. Jeżeli popatrzymy na ten obraz, to czym są nasze modlitwy o tego czy innego premiera czy prezydenta, który nie jest bliskim naszym wyborom politycznym w obliczu modlitw prześladowanego Kościoła. Co to jest tak naprawdę? Pomyślcie sobie o znaczeniu, o ciężarze naszej modlitwy o naszego prezydenta czy o naszego premiera w kontekście ludzi, którzy modlą się o władzę, która zabija ich. Za to, że są tym, kim są. Czym są nasze modlitwy? W obliczu nie tyle, co dyskutowania na temat konkretnych zachowań czy rozwiązań politycznych, ale wyrażania wrogiej niechęci do tego pogardliwym językiem wobec przedstawicieli władzy, która nie jest nam bliska. Naprawdę? Naprawdę są rzeczy, które wychodzą spod naszych klawiatury, z naszych ust, na temat przedstawicieli władzy, której nie lubimy, która jest nam obca, za które powinniśmy się wstydzić. I jeżeli ludzie w świecie mają brać z nas przykład, a potem wchodzą na nasze Facebooki, siedzą z nami w kawiarni, w domu i słuchają, jak nadajemy na jednego albo na drugiego albo na trzeciego, używając słów bardzo często niewybrednych, to o czym my w ogóle rozmawiamy? O czym my w ogóle rozmawiamy? Gdzie jest nasz, to już nawet nie jest kwestia podporządkowania, szacunek. Naszą perspektywą jest to, że Bóg nie jest zaskoczony tą czy inną władzą. I to, czego uczą nas Jezus i apostołowie, to fakt, że każda władza, nawet ta wybrana przez obywateli w wolnych, demokratycznych wyborach, nie jest przypadkowa, ale też, uwaga, nie jest wieczna. I każda władza w rękach Boga tworzy warunki do życia według pewnego porządku. Czy każdej z nich nie należy się podporządkować zawsze i we wszystkim? Jeszcze raz powtórzę, o tym powiemy za tydzień. Ale perspektywa władzy jako narzędzia w rękach Boga do przeprowadzania swojego planu zmienia nasze postrzeganie w kontekście tego, co dzieje się doraźnie w kontekście polityki. I jakkolwiek brutalne i bolesne, to jednocześnie możemy przez chwilę ostudzić emocje i nie żeby być obojętnym, ale żeby złapać odpowiednią perspektywę i nie dać się karmić strachem i ulegać polaryzacji politykom i algorytmom w internecie, w mediach społecznościowych. To nie jest nasze narzędzie. To nie jest nasz język. To nie jest nasz sposób mówienia, myślenia o świecie. Bóg jest tym, który ustanawia każdą władzę. Więc należy jej się szacunek i przestrzeganie jej ustaleń. Ale uwaga, tylko Jemu należy się cześć, uwielbienie i oddanie od początku do końca. Na początku V wieku Augustyn z Hipony, jeden z najważniejszych chrześcijańskich myślicieli, napisał dzieło pod tytułem De Civitate Dei, czyli Państwo Boże. I była to jego odpowiedź na kryzys Cesarstwa Rzymskiego, w którym znalazło się to cesarstwo po zdobyciu Rzymu przez Wizygotów w 410 roku, za które na marginesie obwiniano chrześcijan, że rozmiękczyli tkankę społeczną twardego Rzymu. Augustyn z Hipony pokazuje, że to nie było żadne rozmiękczenie, że chrześcijanie wręcz wzmocnili ten kraj, ale że ten kraj, sposób i władza była zbudowana na niewłaściwych przesłankach. I przedstawia w nim historię świata jako konflikt dwóch miast. Chciałbym z nami zostawić ten obraz na zakończenie. Jedno miasto to miasto Boga, a drugie miasto to miasto człowieka albo miasto ziemskie. I co ciekawe, ten obraz reprezentuje nie tylko dwa osobne państwa, jak gdyby, ale Augustyn idzie o krok dalej i mówi, w każdym z nas toczy się walka między miastem Boga a miastem człowieka. Nic tego lepiej nie pokazuje jak Księga Objawienia. W każdym z nas toczy się walka o to, komu będziemy posłuszni, komu będziemy ostatecznie oddawać chwałę i cześć. Oba miasta powstają z dwóch różnych miłości. Miasto Boga powstaje z miłości do Boga aż do zapomnienia o sobie. Miasto człowieka powstaje z miłości do siebie aż do pogardy wobec Boga. Państwo Boże buduje się tam, gdzie człowiek kieruje się miłością Boga i troską o dobro wspólne. Państwo ziemskie wyrasta z miłości własnej, z pragnienia władzy, dominacji, szukania siebie ponad wszystko i tego, żeby moje zawsze było na wierzchu. Dlatego jako naśladowcy drogi Jezusa nie możemy patrzeć na politykę jak na przestrzeń absolutną, od której należy nasze zbawienie albo sens życia. A czasami, słuchając niektórych naszych wypowiedzi, czytając niektóre nasze wpisy, mam wrażenie, że jesteśmy jak lud, który stoi w Jerozolimie, tylko że zamiast Jezusa wjeżdżającego na osiołku, mamy swojego ulubionego polityka i wołamy Hosanna, co znaczy ocal nas, zbaw nas, uratuj nas. Nie zrobi tego. Może na jakiś czas, czasem. Ale nie zrobi tego, nie możemy tego robić i przypisywać ludziom boskiej mocy. Prędzej czy później każda władza odejdzie, a my przekraczamy w ten sposób granicę tego, co Bogu boskie. Temu, co cesarskie, mamy oddać cesarzowi. Cesarzowi. Świat nie stanie się bardziej chrześcijański, dlatego że będziemy mieli więcej chrześcijan u władzy. Niech idą, niech wchodzą w różne miejsca, niech niosą i staną się dobrym zaczynem, ale nie bądźmy naiwni, Świat nie stanie się lepszym światem tylko dlatego, że będziemy mieli więcej chrześcijanów władzy, ale dlatego, że będziemy mieli więcej ludzi, których serca są przemienione na podobieństwo Jezusa. I tego żadne prawo, ani żadna władza nie jest w stanie ani zadekretować, ani zmusić ludzi do tego, żeby tak się stało. I żadne państwo, żadna ideologia nie zastąpią Boga. Nie oznacza to jednak, że naśladowcy Chrystusa mają wycofać się z życia publicznego. Przeciwnie. Jesteśmy wezwani do tego, żeby być obecnym w świecie i szanować każdą władzę, ale uwaga, nie wolno nam należeć, zachowywać się, żyć według logiki władzy tego świata, bo jesteśmy inni. Jesteśmy inni i należymy do innego króla. Uczestnictwo w polityce powinno być służbą, troską o sprawiedliwość, o pokój, o najsłabszych. I kiedy patrzymy historycznie na to, co chrześcijaństwo zrobiło rzeczywiście w polityce, to były to bardzo konkretne zachowania, bardzo konkretne projekty, które często przez wiele, wiele lat były przynoszone, aż w końcu się udało. Wymagało dużo wytrwałości, dużo oporu, ale przyniosły skutek, ale nie łudźmy się, tylko skutek do pewnego miejsca. Ponieważ niewolnictwo, które zostało zniesione, ciągle istnieje. Dlatego, że człowiek w sercu jest zepsuty i zgorzkniały i chce tego, aby właśnie w taki sposób ktoś mu służył. I segregacja rasowa została zniesiona, ale nie bądźmy naiwni. Ona ciągle istnieje. I czasami istnieje również w nas, w sposobie, w jaki odzywamy się, nazywamy innych ludzi albo myślimy o ludziach innych ras, innych kolorów skóry albo innych narodowości i nawet nie wypowiadamy tego głośno. Dlatego, że żaden dekret, żadne prawo nie jest w stanie tego zmienić. Jest w stanie to zminimalizować i to jest nasze zadanie. Ale prawdziwa przemiana zachodzi od wewnątrz. I pytanie, przy którym stajemy, to jest to, które miasto zwycięży w tobie? Miasto Boga czy miasto człowieka? Które miasto będzie miało więcej do powiedzenia w tobie, kiedy w grę przyjdzie zaangażowanie społeczne, kiedy w grę przyjdzie podejmowanie codziennych wyborów w twojej rodzinie, szkole, w twoim miejscu pracy? Które miasto wygra? Miasto Boga czy miasto człowieka? Ostatecznie pamiętajmy jeszcze raz, że żadne państwo ziemskie nie jest wieczne. Przemijają systemy, zmieniają się granice i władze, ale to, co zbudowane na prawdzie i miłości Chrystusa, trwa na wieki. I najtrwalsze owoce chrześcijaństwa w sferze społecznej i politycznej to są te, które wyrosły z Ewangelii, ale nie dały się zniszczyć. Te, które wyrosły z Ewangelii i często zostały podlane krwią męczenników. Dlatego każdy angażujący się czy nie angażujący się w politykę albo zabierający głos w tej sferze, każdy powinien pamiętać o tym, że Bóg jest tym, który ustanawia każdą władzę. Więc należy się jej szacunek i przestrzeganie jej ustaleń. Ale tylko Jemu należy się boska cześć. I o tym nie dajmy sobie nigdy zapomnieć.